Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Joanna Caba i poprowadzę dzisiaj wykład na temat gender, a małżeństwo i rodzina. Chodzi o wpływie ideologii gender na podstawową komórkę społeczną właśnie, którą jest rodzina. Jak to się odbywa? Przygotowałam swoją prezentację w takich kilkunastu slajdach, ale zanim do niej przejdziemy, może się jeszcze coś o sobie. Razem z mężem wychowujemy dwójkę adoptowanych synów, 16, drugi 18 lat. Jeżeli chodzi o wykształcenie, po ukończeniu technikum poligraficznego zaczęłam naukę na studium medycznym, by później rozpocząć swoją przygodę z teologią. Ukończyłam studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, później studia doktoranckie na UKSW w Warszawie. To może tyle o sobie. Oczywiście tutaj z duszpasterstwem rodzin jestem związana od wielu, wielu lat. Nawet nie liczę już od ilu, można powiedzieć, z samego początku swojego małżeństwa, bo od tego to wszystko się pewnie zaczęło. Przechodząc do dzisiejszego tematu, chciałam tutaj przygotować dla Państwa, ponieważ no, ten temat jest dosyć rozległy, dosyć szeroki i można naprawdę znaleźć wiele różnych i ciekawych informacji dotyczących tego aspektu. Ja serdecznie polecam, ponieważ też na tym tutaj opierałam swoją prezentację, Roztrzaskane lustro, to jest taka dosyć grube wydanie pana profesora Wojciecha Roszkowskiego. Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej. Polecam również lekturę pana Grzegorza Strzemeckiego, Gender, ideologia państwowa Rzeczypospolitej, ale również i w internecie można znaleźć wiele ciekawostek, z których korzystałam. Polecam stronę historiasztuki.com.pl. Tam można znaleźć jeszcze wiele ciekawostek, dodatkowych informacji. Zachęcam gorąco do własnych poszukiwań. Pierwszy taki slajd, który tutaj przygotowałam, pierwsze trzy slajdy to są w zasadzie takie ciekawostki dotyczące tej tematyki. Umieściłam je po to, aby ukazać, w jaki sposób, od kiedy i w jaki sposób kształtowała się ta myśl ideologii gender, w jaki sposób ona kiełkowała, w jaki sposób była wykorzystywana przez różne środowiska, no i jakie były ich skutki. Po co to zrobiłam? Zrobiłam to po to, żeby pokazać na takich jednostkowych przykładach, że już wielokrotnie obalano mity naukowości gender. Także to, że gender jest dzisiaj wykładane na różnych kierunkach studiów, no można powiedzieć, jest jedną wielką pomyłką, ale żeby do tego dotrzeć, żeby do tego dojść, no trzeba znać dokładnie właśnie te wszystkie niuanse, które gdzieś zostały już odkryte, zostały opisane w sposób naukowy i właściwie przedstawione. Tutaj na pierwszym slajdzie mamy wyszczególnione dwie postacie, Margaret Mead i John Money. No i taka też ciekawostka, szeroko opisywana w internecie, w różnych mediach społecznościowych, skutki prowadzonej terapii przez Johna Moneya. Ja nie będę tutaj o niej opowiadać, natomiast no, ta historia jest przerażająca, ale ukazująca w sposób bezpośredni, jak straszne, jak tragicznie kończą się eksperymenty dotyczące ideologii gender i tego myślenia, że płeć można sobie dobrowolnie ustawiać, dobrowolnie wymyślić, dowolnie ją ukształtować. Też podałam taki przykład społeczności, która narodziła się bardzo, bardzo wcześnie, bo ponieważ pierwsza ta społeczność, którą nazywano kibuc, to taka wspólnota, powstała we wspólnocie żydowskiej w 1909 roku w Galilei. No to miała być taka wspólnota, gdzie oczywiście wszyscy mieli być równi, równo traktowani, wszyscy mieli pracować dla wspólnego dobra, czyli no takie właśnie początki komunizmu, początki właśnie tej całej lewicowej propagandy, gdzie wszyscy mają być równi, wszyscy mają mają mieć te same obowiązki i wszyscy mają pracować dla dobra wspólnego, wtedy właśnie będzie to szczęście, będzie ta równość i będzie ta sprawiedliwość na świecie. To są właśnie takie bardzo trafne przykłady, dobrze opisane, zwłaszcza tę społeczność kibuców spisał jeden z profesorów amerykańskich, Melford Spiro. Bardzo dobrze to wszystko udokumentował. No i jednoznacznie stwierdził, że gender nie jest dyscypliną akademicką, a jest ideologią. No i to są stwierdzenia już sprzed wielu, wielu lat, ponieważ przeprowadzał swoje badania w latach 1951-1975. Także później je wszystkie spisał, wydane są jego publikacje. No i naprawdę są one bardzo cenne, wiarygodne, ponieważ opisują właśnie te procesy zachodzące w normalnie funkcjonujących wspólnotach tych kibucowych i pokazuje w jasny sposób ich porażkę. Te badania pokazują, że te kibuce wzorowane na anarchistycznych wspólnotach produkcyjnych poniosły klęskę ekonomiczną, proszę zobaczyć, klęskę ekonomiczną, czyli mimo tego, że wszyscy pracują porówno, staramy się jak najlepiej, te wszystkie zasady równościowe niestety zostały odrzucone przez samych członków tych wspólnot. Dlatego tutaj takie ciekawostki i też właśnie przywołanie tej postaci, ponieważ będziemy tutaj pokazywać te postacie negatywne, wiele z nich, tych postaci negatywnych, które niestety gdzieś zasłynęły w środowisku, chlubiąc się tym, że wymyśliły coś nowego. Natomiast tutaj chodzi też o wskazanie tych osób, tych postaci, które obalają te wszystkie mity. Dlatego też tutaj przywołana postać profesora Melforda Spiro. Dobrze by było, żeby właśnie zapamiętać i też dotrzeć do jego publikacji, ponieważ myślę, że właśnie te wspólnoty kibucowe, które mogą zwieść naprawdę wiele ludzi i co róż gdzieś pojawiają się tego typu dążenia, odnawiają się do tworzenia takich wspólnot równościowych. Gdzieś one ciągle powracają, wydają się czymś sprawiedliwym, czymś dobrym i wspaniałym, że wszyscy mają porówno, robimy to samo, może nie to samo, ale robimy wszystko dla dobra wspólnego, działając wspólnie wszyscy, jesteśmy równi. Dzieci są wychowywane też przez wszystkich, nie tylko wyłącznie przez własną matkę, przez własnych rodziców. Bardzo częste było właśnie w tych środowiskach, wspólnotach kibucowych tworzenie takiej enklawy dla dzieci, takiego oddzielnego pomieszczenia, gdzie one dojrzewały, często były pozbawiane właśnie też tej bliskości z matką, która jest naturalna i wiemy doskonale dzisiaj, że konieczna do prawidłowego rozwoju dziecka. Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzenie na studia całej nauk ideologii gender, to tutaj mamy postać Judith Butler, która właśnie poprzez swoją działalność wprowadziła, czy była właśnie tą prekursorką wprowadzenia gender na studia. Też taka postać oczywiście bardzo pogubiona, ale niestety jej działalność spowodowała, że ten kierunek został przyjęty na uczelnie akademickie i dzisiaj, do dzisiaj jest uważany za jeden z kierunków studiów. Ale skąd to się tutaj może przejdziemy teraz właśnie kilka slajdów dotyczących takiego myślenia, skąd to się bierze i jak daleko właśnie te wszystkie myślenia nas kierują, bo to jest też dosyć istotne, skąd to się wszystko bierze, ponieważ cała ta ideologia gender, ona niestety przenika, to będziemy jeszcze mówić za chwilkę o gender mainstream, natomiast ona przenika do wszystkich sfer i społecznych, i politycznych, i niektóre z nich wręcz wykorzystują, istniejąc wcześniej, wykorzystują ideologię gender do swoich celów politycznych, do swoich dążeń. Natomiast no, oczywiście nie jest żadną tajemnicą, że no, jest to taki nurt całkowicie lewicowy, który już od wielu, wielu lat poprzez przeróżne sfery polityczne, przeróżne swoje działalności porywał ludzi do przeróżnych działań. No i mam tutaj na myśli między innymi rewolucję francuską, socjalizm utopijny. To tak dla krótkiego, dla takiego może dla osób, które interesują się bardziej polityką, czy właśnie tą historią, gdzie to wszystko właśnie no, zatacza się takim dużym kołem, może będzie ciekawe. Też anarchizm, socjalizm, tutaj właśnie opisane są pokrótce te systemy. No, ale też oczywiście no, nie możemy tutaj pominąć komunizmu. To pewnie też niektórzy z nas jeszcze pamiętają, ale też ważne, na czym on się opierał, jakie narzędzia wykorzystywał, ponieważ no, tutaj też trzeba mieć na uwadze, że no, w komunizmie bardzo sprytnie wykorzystywano wartości chrześcijańskie do osiągania własnych celów. No i później po komunizmie też tutaj umieściłam slajd dotyczący marksizmu, też troszeczkę na ten temat opisane. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy właśnie mieli takie szersze pojęcie na temat tego, jak to wszystko się kształtuje, jakie to wszystko ma powiązania. I możemy znaleźć takie wspólne takie podłoże całych tych ideologii i systemów przeróżnych, które wpływały i porywały ze sobą ludzi. No, tutaj prowadzono to na takim bardzo prostym podłożu, że oto mamy kogoś, kto jest ciemiężony, no i ten, kto jest ciemiężcą. No i oczywiście w polityce będzie to lud pracujący kontra rządzący, w rodzinie będzie to mąż kontra żona. Czy rodzice kontra dzieci. No i to niestety cały czas gdzieś w historii zatacza takie koło i powraca do nas w przeróżnych postaciach, nieco zmienionych, ale one mają cały czas te same podłoże. Podłoże odczuwanej niesprawiedliwości, ktoś czuje się źle traktowany, ktoś inny czuje się lepiej. No, te niesprawiedliwości społeczne no, oczywiście zawsze były, są pewnie i będą. Natomiast no, sposób, w jaki próbuje się nimi sterować i manipulować, no, jak się okazuje, cały czas powraca. I często niestety no, pokazuje, że są one tworzone do osiągania własnych celów. Natomiast na czym w ogóle polega ideologia gender, która właśnie uzurpuje sobie to miano nauki, no i jest pochodną marksizmu? Otóż opiera się ona na takiej tezie, że role mężczyzn i kobiet nie mają lub mają coś mało wspólnego z płcią biologiczną. Natomiast ta płeć jest produktem kultury, czyli chodzi o to, że tak jak tutaj powracając do tego przypadku Johna Moneya, który jest opisany właśnie w tym pierwszym slajdzie, historia tych dwóch bliźniaków, no John Money, prawda, zgodnie ze zgłoszoną przez siebie nauką twierdził, że płeć można dobrowolnie ukształtować, czyli że z chłopca w tym przypadku spokojnie można wychować dziewczynkę i będzie szczęśliwą, dobrze rokującą i właściwie rozwijającą się kobietą w przyszłości. No oczywiście ten jego eksperyment skończył się bardzo tragicznie. Natomiast no, cały czas ta ideologia i ta myśl pozostała, która mówi właśnie o tym, że płeć można ukształtować w sposób społeczny poprzez wychowanie, poprzez kulturę, narzuca się podświadomie role płciowe ludziom. No i oczywiście też druga taka rzecz i teza, która mówi o hierarchiczności ról społecznych. Do ról publicznych należą polityka i gospodarowanie, do ról prywatnych zaś, jak twierdzą, rodzenie dzieci i prace domowe. No co prawda, oczywiście to rozróżnienie, tak jak łatwo zauważyć, już jest błędem, gdyż no, jest naturalne, że rodzenie dzieci no to jest również rola społeczna, nie prywatna. Tutaj wystarczy chociażby wziąć pod uwagę wskaźniki demograficzne, które oczywiście są bardzo istotne w prowadzeniu właściwej polityki. Także no nie można tego absolutnie zaliczyć jako sferę prywatną. No i ignoruje się tutaj też oczywiście rolę mężczyzny, zwłaszcza w prokreacji, ochronie bytu rodziny. Ideologowie gender utrwalają tą hierarchizację ról społecznych, starają się wykluczyć kobietę z macierzyństwa po to, by wprowadzić ją w tą sferę publiczną. Także to, co jest taki, no czas niektórzy to nazywają feminizmem genderowym, różne są pojęcia, tych pojęć zresztą tutaj mamy bardzo dużo i naprawdę, no, żeby za nimi nadążyć, to potrzeba ogromnego wysiłku. Natomiast no, musimy się liczyć z tym, że tych pojęć będzie coraz więcej, bo im więcej pojęć, pewnie pseudonaukowych, to tym wydaje się dana nauka osiąga większą rangę. No oczywiście to jest absolutnie, to jest błędne myślenie. Ale no tak ideologowie do tego dążą. Rewolucja seksualna lat 60. uwolniła ludzi od odpowiedzialności i nazwała to wyzwoleniem kobiet. Doprowadziła do zasadniczej zmiany w stosunkach damsko-męskich. Odzwierciedla to smutny los takich pojęć jak miłość, wierność, małżeństwo. Zamiast nich coraz odważniej nazywa się to, co istnieje między kobietą i mężczyzną związkiem lub partnerstwem. No tak jakby to miał być jakiś kontrakt między ludźmi, jakaś długoterminowa umowa na świadczenie różnego typu usług. Chwilowe kontakty seksualne nazywa się już w Stanach Zjednoczonych połączeniem, hook up, co dłuższe zaangażowaniem. Małżeństwo przestało być wspólnotą w odpowiedzialności, a jest już tylko stanem prawnym sankcjonującym owe związki. Rewolucja seksualna przyniosła nowe pokolenie dzieci, których ojcowie są gdzie indziej, a których matki każą sobie mówić po imieniu, aby nie poczuć się staro. Przyniosła też dzieci, którym łatwo przychodzi ujawnianie odmiennych orientacji seksualnych, żądanie nazywania tego małżeństwem, a nawet żądanie dla tego rodzaju małżeństw prawa do wychowywania dzieci, oczywiście nie swoich. Jakie jednak będzie pokolenie młodych wychowywanych przez dwóch ojców lub dwie matki? Jednym jeszcze z takich postaci, który nazywany jest takim heroldem rewolucji seksualnej, był Alfred Kinsey. No jak się okazuje, był on bardziej zdeprawowany niż społeczeństwo, które próbował badać. Alfred Kinsey, jak się okazało, był erotomanem, biseksualistą, w dużym stopniu przyczynił się do wylansowania przeświadczenia, że w dziedzinie seksu największość ludzi nie chce żadnych hamulców. Twierdził on, iż to, co jest dobre dla jednego, może być złe dla kogoś innego, ale to, co grzeszne dla jednego, może być godne uwagi w życiu kogoś innego. Jeśli więc większość ludzi chce wolności seksualnej, to po co nam rodzina i dlaczego mamy sobie stawiać bariery, takie jak zakaz stosunków z dziećmi lub kazirodztwo? Kinsey otwarcie nie pochwalał pedofilii, ale stwierdził, że trauma, jaką przeżywają dzieci doświadczone przez pedofilów, wynika z, uwaga, reakcji społeczeństwa, a nie autentycznego dramatu dziecka. Kazirodztwo jest jeszcze karalne w Niemczech z paragrafu 173 kodeksu karnego. Niemniej w 2014 roku niemiecka Rada Etyki większością 14-9 głosów opowiedziała się za wykreśleniem tego artykułu z kodeksu karnego. Na razie prawa jednak nie zmieniono wobec oporu rządzących chadeków. Kary za kazirodztwo zostały zniesione we Francji na mocy kodeksu z 1791 roku. Miał to być wyraz wolności jednostki i wyzwolenia spod religijnego tabu. Także zobaczmy, jak daleko sięgają właśnie te wszystkie lewicowe działania. Jeszcze może taki fragment też, który wypowiedział słowa Benedykta XVI, które zostały wypowiedziane w przemówieniu otwierającym konklawę z 2005 roku. Powiedział tak: ideologia gender zrodziła się w wyniku oczywistego fiaska ideologii rasistowskich i komunistycznych. Krach tych ideologii wyzwolił nowy fenomen, pęd ku czemuś, co można by nazwać paradoksalnie totalitaryzmem relatywistycznym. Wyznawanie stałych wartości i zasad otoczone jest coraz bardziej atmosferą rozmaitych oskarżeń. Na ławie oskarżonych znalazły się określenia prawo natury, grzech, sumienie czy odpowiedzialność. Także mamy tutaj dowód na to, że gender jest ideologią i jakby zwolennicy tego typu myślenia próbowali nas przekonywać, są dowody naukowe na to, wiele z tych ich argumentów jest obalanych. No i trzeba mieć tą świadomość, że ideologia gender jest śmiertelnym zagrożeniem dla cywilizacji. Umacnia w ludziach przekonanie, że są panami lub paniami swojej seksualności oraz że jest ona doskonale elastyczna. W ramach tej właśnie ideologii twierdzi się, że płeć jest czymś subiektywnym, co można dowolnie zmieniać. Przeciwników gwałtu na naturze ucisza się pomówieniem o dyskryminację. Kulturowa rewolucja lat 60., gdy wmawiano sobie, że jeśli coś sprawia przyjemność, należy to robić, połączona z powszechną atmosferą przyzwolenia, doprowadziły do tego, że większość niektórych społeczeństw zachodnich opowiada się już za małżeństwami homoseksualnymi, za wychowywaniem dzieci przez takie pary, za aborcją na życzenie, procedurami in vitro, nawet jeśli graniczą one z eugeniką oraz manipulacjami genetycznymi. Imprezami, podczas których na masową skalę dokonuje się propagandy gender oraz LGBT, są też konkursy Eurowizji przecież. Także mamy tego naprawdę dużo. Nawet tutaj u nas na naszym podwórku gdańskim no też mamy dokumenty przyjmowane uchwałami, które dotyczą promowania tej ideologii gender. Ja przypomnę, że moja działalność w Radzie Miasta Gdańska rozpoczęła się właśnie z wprowadzeniem do szkół seksedukacji o nazwie Zdrowe Love. Ten program seksualizacji jest cały czas prowadzony od kilku lat. Jest on prowadzony co prawda dla chętnych za zgodą rodziców, niemniej jednak no, dociera on do młodych ludzi i naprawdę jest niezmiernie gorszący, niezmiernie gorszący. Do tego mamy jeszcze kolejny dokument, bardzo szeroki, to jest model na rzecz równego traktowania w Gdańsku, to jest też dokument przyjęty uchwałą. Pamiętam, że kiedy pojawiały się opory i protesty przed przyjęciem tego dokumentu, no to wówczas radni ówczesnej koalicji Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej chcieli poprawić ten dokument, wykreślając ile się da określeń typu LGBT, orientacja seksualna. No niestety tam sporo ich, mimo tych wykreśleń, sporo ich zostało, natomiast no, sens dokumentu pozostał w formie pierwotnej, mimo tego, że przyjęcie tego dokumentu poprzedzały konsultacje społeczne, spotkania ekspertów, w których również uczestniczyłam, no, które były no, jednym wielkim nieporozumieniem, ponieważ no, tutaj okazało się oczywiste, że dokument jest wcześniej przygotowany, że nikt nie zamierza zmieniać w nim żadnych zapisów. Także no, to były tylko spotkania po to tylko, żeby się odbyły, żeby można było zapisać, że przyjęcie tej uchwały poprzedziły takie konsultacje. Natomiast no, to się dzieje też na naszym podwórku. My tutaj wcześniej odnosiliśmy się do tego, co się dzieje w Europie, co się dzieje na świecie. Natomiast u nas też tutaj w Gdańsku już bardzo daleko posunięte są wszystkie działania. Zresztą też przecież i na Uniwersytecie Gdańskim mamy kierunki genderowe i bardzo szeroko promowany jest ten kierunek wśród młodzieży i polecany. Natomiast, no, żeby tak na koniec nie pozostać w takim marazmie, w takim pogrążeniu się, że no tyle zła wokół nas, tyle się dzieje, ponieważ no oczywiście zobaczmy, że te wszystkie, to całe zło, ono dotyka nas oczywiście jak najbardziej, natomiast no pociesza mnie jedno, że tak jak mówią kapłani egzorcyści, że w momencie, kiedy zło staje się głośne, kiedy zaczyna być krzykliwe, zaczyna być widoczne, no to oznacza, że ono słabnie. Tyle, że też myślę, powinniśmy zrobić taki rachunek sumienia z tego, co każdy z nas osobiście próbuje zdziałać w danej kwestii, ponieważ no niestety większość zła dzieje się dlatego, że my staliśmy się takimi katolikami bardzo biernymi. Wolimy się przyglądać, zobaczyć, co z tego wyniknie. Owszem, w rozmowach tutaj to popieramy, tamtego nie. Jeżeli ktoś mówi jakieś kontrowersyjne rzeczy, czasami wolimy to przemilczeć, po co wzbudzać afery, po co się kłócić. No i wydaje mi się, że czasami jest tak, że pozwalamy na to, żeby ktoś gdzieś błądził, przekonywał do swoich błędnych twierdzeń innych, podczas kiedy my na to pozwalamy. My to słyszymy, my to widzimy i na to pozwalamy. No, myślę, że ta większa aktywność nas, katolików, no jest teraz bardzo potrzebna. Jest ona najskuteczniejsza wtedy, kiedy docieramy indywidualnie do każdego człowieka, kiedy poruszamy ważne tematy w naszych rozmowach. Tak wiele czasu marnujemy na rozmawianie o niczym, o zakupach, o świętach, o przygotowaniach, o sprzątaniu, o kosmetykach, o ciuchach, o wielu, wielu innych rzeczach, o samochodach, panowie pewnie, o pracy. Natomiast no, dobrze jest właśnie czasami zmienić tematykę naszych rozmów i zacząć rozmawiać to, o czym naprawdę warto rozmawiać, o czym warto siebie nawzajem informować. Ja pamiętam przykład takiego mojego kolegi, który namówił mnie zresztą na studiowanie, na studiach doktoranckich, kontynuowanie studiowania teologii. I on powiedział takie słowa, że no, ponieważ razem pracowaliśmy w jednej firmie, no i często gdzieś tam wyjeżdżaliśmy na różne szkolenia, i on powiedział wprost, wiesz, ja tak czasami jak jedziemy pociągiem, to lubię podpytać niektóre osoby, które wiem, że są daleko od kościoła, pozadawać troszkę takich podchwytliwych pytań. Mówię, no wtedy jest szansa na jakąś ciekawą rozmowę, czas szybciej płynie, a też no, te rozmowy nie są takie głupawe, tylko no, zaczynają dotykać takich ważnych tematów, no i potrafią się bardzo, bardzo długo ciągnąć i mam nadzieję, że przynosić jakieś efekty. I myślę, że o to właśnie chodzi, żebyśmy docierali do ludzi, docierali do nich w sposób indywidualny, nie poprzez wychodzenie na ulicę, nie poprzez krzyczenie głośne. Chociaż czasami też takie właśnie manifestacje, ale oczywiście pokojowe, takie jak marsze dla życia, są potrzebne, żeby pokazać, że jest nas dużo, że cieszymy się tym, że jesteśmy rodziną, że jesteśmy małżeństwem, że wspólnie się wspieramy. Natomiast rzeczywiście ta taka najskuteczniejsza praca to docieranie ludzi w sposób indywidualny i myślę, że ta nasza praca w poradnictwie, chociaż pewnie przez wiele środowisk niedoceniana, jest tym, co umacnia i jest takim największym dziełem, w którym my docieramy do ludzi. No pod warunkiem, że się do tego przykładamy i że rzeczywiście robimy to z przekonaniem i z właściwym przygotowaniem. To na tyle. Mam nadzieję, że Państwo doczekali do końca. Mam nadzieję, że robiliście sobie trochę przerw, bo wiem, że niełatwo jest przez dłuższy czas słuchać. Tym bardziej nie mnie. Moje chłopaki nie potrafią dłużej mnie słuchać niż kilka minut, zwłaszcza kiedy chcę im coś mądrego przekazać. Życzę wszystkim no, takiego spokoju, mimo tych burzliwych czasów, w jakich jesteśmy, właśnie żeby ten czas Adwentu przygotował nas na właściwe przeżycie przyjścia Pana Jezusa i też poszukania takiej własnej drogi docierania do innych, docierania do ludzi, żeby to była właśnie ta droga indywidualna, chociaż czasem właśnie nam się wydaje, że no lepiej przemawiać od razu do grupy, bo więcej osób nas usłyszy, ale naprawdę najskuteczniej docieramy do innych wtedy, kiedy rozmawiamy z nimi indywidualnie i to przynosi największe owoce. Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.